Dziś gościem programu Radio Łódź na wieczór jest profesor Dorota Merecz-Kot, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Witam.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Przeczytałam Pani zresztą wypowiedzi i to mnie tak bardzo zafrapowało. O w ogóle takim zepsuciu obyczajów. W zasadzie też to obserwuję od dawna, natomiast jakoś nie umiałam tego nazwać wcześniej. Szczególnie to też przejawia się w kontaktach w pracy. Czy to jest, można powiedzieć, takie zjawisko w tej chwili nagminne?
Tak mi się wydaje, chociaż oczywiście są miejsca, w których ludziom pracuje się dobrze i atmosfera też jest odpowiednia, taka wspierająca i dobrą pracę, i dobre samopoczucie. Ale obserwuję w różnych przestrzeniach, w przestrzeni pracy, edukacji, pewien zanik dobrego wychowania, byśmy mogli tak najprościej powiedzieć, świadomości tego, co uchodzi w określonych sytuacjach, a co nie. I mam poczucie, że mamy też pewną różnicę międzypokoleniową. Młodsi ludzie pewnych zasad savoir-vivre po prostu nie rozumieją. A jak konfrontują się ze starszymi, to też mają pewnego rodzaju problem, ponieważ moje pokolenie, jestem osobą po 50, przywykło do pewnych standardów komunikacji. I bierzemy to jak dobrą monetę, wydaje nam się, że wszyscy to rozumieją. I przypomina mi się taka piękna historia z wykładu, który kiedyś miałam na Uniwersytecie Łódzkim i zwróciłam uwagę studentom, którzy w pierwszym rzędzie w dużej auli rozmawiali i uzyskałam bardzo ciekawą odpowiedź. Jak to? My pani przeszkadzamy, my się tak staramy, my bardzo cicho mówimy. Także myślę, że ta sytuacja bardzo ładnie ilustruje to, że mamy różne oczekiwania wobec relacji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi się wydaje bardzo ważna, to, że odmieniamy ja przez wszystkie przypadki i to ja moje jest bardzo mocno wyakcentowane. Jakoś trudniej nam przychodzi znalezienie pewnej wspólnej płaszczyzny w rozmowie, w ustalaniu jakichś rozwiązań, problemów zawodowych, która by uwzględniała to piękne słowo my. Czyli działanie w taki sposób, żeby i mój interes został zaspokojony, ale również interes drugiego człowieka w pracy, czy stworzenie takiej pięknej płaszczyzny do tego, żebyśmy się oboje w tej relacji czuli godnie i dobrze po prostu.
Czyli nie ma też empatii, albo jest jej coraz mniej?
Myślę, że empatia to jest bardzo duże słowo i łatwo nam jest empatyzować z głodnym dzieckiem w Afryce, bo to daleko od nas i czasami przesłać jakąś kwotę pieniędzy, żeby takie dziecko wesprzeć. Natomiast trudniej o empatię w takich bardzo bliskich relacjach i w codzienności mam wrażenie. My jako naród mam poczucie, że jesteśmy bardzo heroiczni, ale w sytuacjach kryzysowych,
tak,
nagłych potrafimy się pięknie zmobilizować, tak, i okazać wielkie serce. Ale jeśli heroizm czytamy jako codzienną naszą pracę na swoją rzecz i drugiego człowieka, to już mamy trudniej jak gdyby z tym. To już nie jest tak spektakularne, to już nie jest, mówiąc językiem współczesności, takie sexy.
Jest coraz więcej i w sumie bardzo dużo narcyzów wśród nas. Nie wiem, z czego to wynika, ale być może to też się przekłada na te stosunki interpersonalne.
No na pewno. Nie znam badań, ale rzeczywiście możemy mówić o pewnych jakby historycznych uwarunkowaniach obecności różnych zaburzeń w stanie zdrowia psychicznego, ale też pewnych cech charakterologicznych. No, dawno, dawno temu histeria to było coś, na co bardzo dużo osób cierpiało. później mówiliśmy o neurozie. Teraz mamy rzeczywiście duży problem z problematycznymi osobowościami, żeby nie używać słowa zaburzenia osobowości. Myślę, że to kwestia wzrastania w określonej kulturze, która jest kulturą skrajnie indywidualistyczną w tej chwili. I wzrastania w rodzinach, w których dziecko jest bardzo mocno hołubione, co jest dobrze, ale też nie ma tendencji do pokazywania dziecku w dobry sposób granic, ograniczeń i pokazywania również tego, że drugi człowiek jest ważny, bo jeśli sprzedajemy komunikat komuś od maleńkiego, ty jesteś najważniejszy bez względu na wszystko, inni się nie liczą, no to niesiemy to później w nasze dorosłe życie.
No właśnie, i potem spotykamy się w pracy, tak?
Spotykamy się w pracy i mamy różne fantazje dotyczące tego, jakimi drogami dochodzi się do sukcesu zawodowego i co to znaczy być ważnym. Mówiąc tak najprościej. Więc są wśród nas ludzie, którzy uważają, że dojście do sukcesu zawodowego, jakkolwiek rozumianego, to jest stabilna pozycja w miejscu, w którym pracuję, którą należy zdobyć wszelkimi możliwymi sposobami. Przez między innymi próbę niszczenia innych ludzi, którzy są jakoś niewygodni. I to nie muszą być ludzie, którzy, mówiąc krótko, zaleźli nam w jakiejś sytuacji za skórę. To może być ktoś, kto funkcjonuje w środowisku zawodowym lepiej i na jego tle wypadam gorzej, ale to może być również kwestia relacji nielubienia. Źle się czuję w obecności jakiejś osoby i zamiast się jakoś do tej obecności dostroić albo ograniczyć kontakt z taką osobą, z którą się czuję źle, do czysto zawodowego i bardzo profesjonalnego, to próbuję wprowadzać pewien rodzaj niepokoju, pewien rodzaj napięcia do tej relacji, po to, żeby wykazać, że otóż ja jestem lepszy na przykład, albo ta druga osoba jest zdecydowanie gorsza.
Pani profesor, i trudniej jest właśnie teraz w takiej sytuacji, kiedy mamy takie ogólne przyzwolenie właśnie na przedmiotowe traktowanie, zauważyć po prostu, co jest mobbingiem?
Wiele osób ma w ogóle z tym bardzo duży problem, bo jak odróżnić mobbing od konsekwencji jakiegoś konfliktu, tak? Jak odróżnić mobbing od wymagań menedżerskich? To jest duży problem, ale bardzo pięknie pani zauważa to, że ponieważ normy są rozmyte, to generalnie w społeczeństwie, to trudno zauważyć, co jest tak naprawdę niewłaściwe. Po trzecie, mamy też dość często do czynienia z syndromem gotującej się żaby. Czyli w eksperymentach dowiedziono, że jeżeli żabę włożyć do słoika z cieczą i podgrzewać, no to ona się ugotuje, bo nie poczuje tej różnicy temperatur, która sprawi, że należałoby z tego słoika uciec. Podobnie jest w środowisku pracy. Zaczyna się od drobnych przekroczeń, drobnych nadużyć, gdzie sobie mówimy, może ktoś miał zły humor, nie będę robić afery, bo pomyślą, że jestem, nie znam się na żartach.
Albo robi aferę o nic, tak?
Tak,
no właśnie.
Że coś ze mną jest nie tak. I dopuszczam do takich małych właśnie wykroczeń interpersonalnych, a później już mi się samej jest trudno zorientować, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. No bo jesteśmy trochę uzależnieni od logiki i wydaje nam się tak, jeśli pozwalałam na to i to mi nie przeszkadzało, no to dlaczego nie? A w pewnym momencie dochodzi do takiego spiętrzenia wrogich zachowań, że po prostu nie wytrzymujemy i padamy psychicznie. Pojawiają się zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, albo po prostu zaczynają się takie bardzo nieprzyjemne objawy somatyczne, które często są pierwszym sygnałem dyskomfortu psychicznego. Tak.
Przypuszczam, że ich pewnie nie czytamy, prawda, we właściwy sposób?
Zazwyczaj nie. Mówimy, a to może chwilowe, bo to są dolegliwości żołądkowe, to są jakieś bóle związane z napięciem mięśni, ponieważ jesteśmy cały czas takiej gotowości i czujności. Niektórych bolą szczęki. To naprawdę bardzo szerokie spektrum objawów, od takich bardzo drobnych po uporczywą bezsenność na przykład.
Czy w takiej sytuacji w jakim momencie możemy zauważyć, że mamy do czynienia z mobbingiem?
Pytanie, kto zauważa, tak?
No właśnie.
Główny zainteresowany, czyli ta osoba nękana.
Czy na przykład ktoś z zewnątrz w ogóle tak
czy
to
ktoś
mówi,
z zewnątrz. Tak. Jeżeli mamy wyczulone oko, to można zauważyć dość szybko, bo jesteśmy wrażliwi na różnice w traktowaniu. Także ja sama to widzę. I jeśli ktoś mnie traktuje inaczej niż resztę członków zespołu i też zespół to widzi, to jest dosyć czytelna sytuacja. Tylko problem jest w tym, że zarówno osoba poszkodowana, jak i zespół ma trudność w reagowaniu. Trudność dla poszkodowanego wynika często z takiego myślenia, okej, okay, ale kim ja jestem? Ja sobie nie dam rady z tą osobą, ona jest silniejsza, bo może to jest mój przełożony, albo to jest kolega z pracy, który ma silniejsze, czy koleżanka umocowania w tej organizacji. Z kolei zespół też nie reaguje dość często, bo obawia się tego, że zostanie potraktowany podobnie. Czasami też ludzie mówią o takiej niepewności. Jeśli osoba, którą się krzywdzi, nie reaguje, to może jej to pasuje. Mm-hmm. Hmm? A to co ja będę wkładać palce między drzwi? I jeszcze może zrobię coś, z czego ta osoba będzie niezadowolona. Więc dużo tutaj jest takiego, powiedziałabym, ogólnego pomieszania. Też wydaje nam się, jako obserwatorom takich zdarzeń, że powinniśmy znowu zachować się w jakiś spektakularny sposób. Nie mamy do tego sił albo nie mamy odwagi, żeby to uczynić. A tutaj chodzi naprawdę o bardzo drobne gesty. A na przykład podejście do takiej osoby i zapytanie, czy wszystko z tobą w porządku? Czy czegoś potrzebujesz? Przykro mi, gdy widzę, jak jesteś traktowany czy traktowana. Albo też takie mikro działania na rzecz, powiedziałabym, przerwania tej raniącej relacji pomiędzy dwoma osobami. Czyli na przykład jestem obserwatorem sytuacji, że ktoś atakuje inną osobą, tak personalnie, brzydko się do niej zwraca, nieładnie ją komentuje, a boję się zareagować wprost, mówiąc do kogoś, nie rób tak, tak się nie robi, albo co ty robisz. Ale mogę zrobić jedną małą rzecz, odwrócić trochę uwagę tej osoby na jakąś merytoryczną kwestię i powiedzieć, okej, skończmy, mamy mało czasu, zajmijmy się tym, co jest celem naszej dyskusji, bo to jest najważniejsze. Więc jakby też nie odnosimy się personalnie do tego, kto krzywdzi, tylko próbujemy odwrócić jego uwagę po prostu.
Reagujemy w jakikolwiek sposób?
W jakikolwiek sposób reagujemy. Tym bardziej, że to dzisiaj jedna osoba, innym razem ktoś inny. Dość często mamy do czynienia w organizacjach z tak zwanym mobbingiem rotacyjnym. Ja używam tego terminu. Najczęściej odbywa on się w relacji przełożony-podwładny, gdzie przełożony znajduje sobie jedną osobę, którą okresowo nęka. Źle się do niej odnosi, gorzej ocenia jej pracę. Oczywiście mówimy o takich sytuacjach nadmiarowych, nie wtedy, kiedy ta ocena jest oceną obiektywną. I wszyscy wiedzą w zespole, że to teraz czas na Zosię czy Janka. Ale za miesiąc okazuje się, że ktoś inny przejmuje tą rolę. I tak się sytuacja kręci, czasami przez lata. Ale też są sytuacje, gdzie jedna osoba jest kozłem ofiarnym, czy dwie. I czasami z różnych względów, również ze względów ekonomicznych, znoszą takie traktowanie ludzie przez lata. I nagle coś w nich pęka, bo jakaś bardzo subtelna granica w tym złym traktowaniu została przekroczona. I wtedy mamy do czynienia ze sprawami w komisjach na przykład antymobbingowych, które dotyczą na przykład okresu 6 lat, 10 lat. No i powstaje pytanie, dlaczego teraz? No dlatego, że albo troszeczkę urosła w siłę osoba, która się skarży i czuje, że to już jest ten moment, kiedy może to zrobić, albo sprawca...
Zeszła na dno?
Albo sprawca przekroczył taką granicę, która jest po prostu nieprzekraczalna. Najczęściej to jest takie totalne upokorzenie, odarcie z godności i z resztek szacunku.
Zdarzają się też przecież depresje sytuacyjne takie, one też mogą być efektem takich długotrwałych, na przykład właśnie sytuacji w pracy, takich o charakterze mobbingowym. No, tak sobie tutaj, oczywiście przyczyny mogą być różne, ale...
Nie, depresja reaktywna, gdyby to uprościć, tak, jest często skutkiem mobbingu. Najczęściej mówimy w klinice o zaburzeniu adaptacyjnym, czyli dzieje się jakaś sytuacja kryzysowa w pracy, ktoś doświadcza mobbingu i pojawiają się objawy depresyjne, objawy lękowe, najczęściej w tym spektrum chorowania. Z zaburzeniami adaptacyjnymi jest taka historia, że jeżeli kogoś wyjmujemy z tego środowiska, które szkodzi, to ta osoba bardzo szybko wraca do równowagi, odzyskuje zdrowie. Też jeśli mówimy już o zdrowiu psychicznym jako skutku doświadczenia mobbingu, to chcę zwrócić uwagę na taki bardzo krzywdzący stereotyp. Mianowicie czasami w sprawach toczących się przed sądem pracy w związku z odszkodowaniem bądź zadośćuczynieniem z tytułu mobbingu, pracodawca stara się jak gdyby obniżyć wartość skutków tego mobbingu, którego doświadcza jego pracownik, mówiąc, no co to za depresja albo co to za zaburzenia lękowe, kiedy ktoś wychodzi z pracy i na przykład aktywnie uczestniczy w jakimś wolontariacie, czy robi coś innego. No powinien leżeć w łóżku cały dzień płakać, jeśli ma depresję. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że specjaliści od zdrowia psychicznego w takich sytuacjach zalecają tym osobom wejście w jakąś aktywność, która jest satysfakcjonująca. Więc to jest często zalecenie lekarskie, czy zalecenie psychoterapeuty. Idź do ludzi i sprawdź, że sroce spod ogona nie wypadłeś, czy nie wypadłaś. Jesteś fajnym człowiekiem, który może tworzyć fajne relacje i robić dużo dobrego i spełniać się w tym.
Czym jest w takim razie mobbing w białych rękawiczkach?
A mobbingiem w białych rękawiczkach nazywamy takie działanie sprawcy, które jest niewidoczne dla innych i które nie pozostawia po sobie żadnych formalnych śladów. Weźmy taki przykład. Sprawcą mobbingu jest przełożony. To może być formalna zwierzchność albo nieformalna, szef jakiegoś zadania na przykład. I on źle mnie traktuje tylko wtedy, kiedy jesteśmy sami. Nie ma na to żadnych świadków. I jednocześnie dba o to, żebym w takim świecie zewnętrznym była dobrze traktowana. Podam przykład z mojej praktyki. Miałam do czynienia kiedyś z osobą, którą szef zabierał na dywanik po godzinach pracy i wtedy odbywała się półgodzinna rozmowa, właściwie monolog tego szefa, który mówił, co ta osoba robi źle, jaka ona jest głupia, jaka jest beznadziejna, a co o niej źle świadczy, począwszy od wyglądu po zawartość głowy. Natomiast regularnie dbał o to, żeby dotrzymywała premię zawsze wtedy, kiedy inni te premie otrzymują, żeby te awanse się niczym nie, zawodowe niczym nie różniły. I w związku z tym powstaje taki problem. No, ta osoba może pójść do kogoś się poskarżyć. A szef źle mnie traktuje, mówi to i to. Ale nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. Jest klasyczne słowo przeciwko słowu. I jeszcze w dodatku ten szef sprawia wrażenie bardzo dobrego człowieka w takim publicznym oglądzie. Więc taki poszkodowany najczęściej odbierany jest w ten sposób. O, coś mu się stało. Nasz kochany szef mógł postąpić w ten sposób, czy szefowa, no, to jest kompletnie niemożliwe. I tutaj właściwie jakiekolwiek możliwości działania, czy komisji antymobbingowej, czy jakiegokolwiek specjalisty, czy sądu, no, są niezwykle ograniczone, a można właściwie byłoby powiedzieć, że żadne, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować i sprawdzić. I wtedy, szczerze mówiąc, najlepszym rozwiązaniem dla takiej osoby jest poszukać sobie innego miejsca. Bo myślę, że nie jest w stanie udowodnić, że do naruszenia godności, do złego traktowania, do mobbingu faktycznie dochodzi.